Witamy Was serdecznie w 124. podcaście. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj nagrywać będą Piotrek Modzelewski.
Witam.
I Tomek Dietrich.
Cześć, powitać.
Nie ma dzisiaj z nami Szymona Zalichty, dlatego że akurat nagrywamy wyjątkowo w poniedziałek i niestety nie jest dzisiaj dostępny. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że wpadnie do nas już standardowo za tydzień w kolejnych odcinkach i powinien być już lepszą jakością audio, ponieważ powiedział nam, że jest na etapie załatwiania nowego mikrofonu. No i już prawdopodobnie właśnie teraz w tym tygodniu będzie ogrywał Sunset Overdrive, więc jak już wpadnie, to na pewno się podzieli wrażeniami z tej gry. A tak tylko na małym marginesie, zanim zaczniemy właściwy odcinek, to recenzje są bardzo dobre, bo tam średnia jest powyżej 80, jest sporo dziewiątek, więc ja się spodziewałem, że może to być spora klapa, ale wygląda na to, że źle nie będzie, ale o tym za tydzień. Jeszcze z takich parafialnych, to tak samo Szymon prawdopodobnie będzie streamował. No myślę, że namówimy go na tego Sunset Overdrive, ale to jeszcze zobaczymy. Jeszcze potwierdzimy wam na Facebooku dokładną datę streama, ale prawdopodobnie będzie to środa w godzinach 21-22, więc jeśli chcecie wiedzieć, co się będzie działo, to wrzucimy informacje na naszego bloga, na padtv.pl, także na Facebooka, Twittera, więc gdzie wam wygodniej, tam śledźcie informacje, na pewno się pojawi. No i teraz sobie już płynnie lecimy. Zaczniemy od różności społeczności, bo akurat jest jeden komentarz Krzysztofa Kotarby, do którego chciałbym się odnieść. Mianowicie to, że jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu o przesunięciu Project Cars, to tak mówiliśmy, że no teraz pecetowcy nie będą mieli w co grać. No jasne, że pominęliśmy sporo takich gier jak chociażby R-Factor, czy teraz chyba najwięcej się o tej mówi, czyli Assetto Corsa, grze, która no, nie wygląda jakoś specjalnie, ale z tego co słyszałem, bo niestety nie grałem, to ma bardzo zaawansowany model fizyczny i ogólnie też dopracowany model jazdy. Tam realizm stoi naprawdę na wysokim poziomie. Wiadomo, pecyciarze mogą też modować te gry, więc tam zawsze wokół tego typu produkcji powstaje spora społeczność, więc no będą mieli w co grać, ale Project Cars wydaje się takim tytułem nieco bardziej medialnym, który zyskuje więcej szumu, więc jeśli dobrze by się sprzedał, no to myślę, że wiadomo, zawsze większa popularność to też więcej osób, które chcą tworzyć dodatkową za darmo, zawartość za darmo, więc jest wtedy po prostu lepiej. Dlatego, w sumie dlatego szkoda, że gra została przesunięta.
Natomiast ja tutaj dorzucę właśnie do tego posta Krzyśka takie coś, że ogólnie na PC-cie, bo często jak na przykład tak sobie rozmawiamy, czy tutaj, czy tam nawet poza podcastem, no to tam się mówi o tych ekskluzywach, że albo ta konsola ma to, tam ta to ma tam, to siam, to sram, to wam to. Natomiast tak jakby na PC-ta ekskluzywów nie było, a tych ekskluzywów jest naprawdę całkiem sporo, tylko rzeczywiście to nie są, to bardzo często nie są gry, które się po prostu przebijają na pierwsze strony gdzieś tam czasopism o grach, czy portali, czy ten, tylko one są dla takich ludzi, którzy mają jakąś, nie wiem, smykałkę do jakiegoś konkretnego gatunku, konkretnej rozgrywki. I jeżeli ktoś na przykład na PC-cie gra i rzeczywiście jakoś się tam interesuje, to tych gier jest naprawdę dużo. To nie jest tak, że na przykład na PC-cie nie ma tych ekskluzywów. Tak samo właśnie jak z tymi ścigałkami, że naprawdę jest w co grać, no tylko, że to nie są takie gry, które by po prostu no, porywały masy. O. Chociaż o Assetto Corsa, z tego co tak słyszałem, że to też jednak jakoś tam się powoli przebija do tej masowej świadomości. Tylko że...
No tak, chociaż no niestety tytuły PC-owe często jest tak, że sporo się o nich mówi, ale ostatecznie sprzedają się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, no bo trzeba cały czas pamiętać, że na zachodzie to jest mimo wszystko growa nisza.
Tak, tylko z drugiej strony bardzo często te tytuły są robione dużo niższym kosztem. One nie mają aż takiego marketingu, nie mają... No tak jak chociażby były przecież te stwierdzenia, ile na przykład na to Destiny wydano, że tam bodajże 500 milionów dolców, z tego co, jeśli się nie mylę, tak?
Tak, pół miliarda.
Z czego połowa to był marketing.
No,
więc...
no nie wiem, czy nie więcej niż połowa.
Czy więcej, czy więcej.
Znaczy, no bo to są ogólnie koszty na... Też tam do końca wciąż nie wiadomo, czy to miało być na te 10 lat, te 500 milionów, czy już teraz, no ale faktem jest, no tak, że na tytuł, tak już... jak Destiny, no poszła niebotyczna kasa na marketing. Zresztą to samo było z Watch Dogs. Przecież. No dokładnie. I to się opłaca rzeczywiście, ale no...
Z drugiej strony,
jeśli
wiesz,
macie mniejszy projekt, no to jest nie do przeskoczenia. Wątpię, żeby osoba, która na przykład, czy team, który ma powiedzmy, nie wiem, $1,000,000, to jest taki powiedzmy, no średni budżet, no $1,000,000, $2,000,000.
Nawet niski, $2,000,000,
no żeby teraz wydało, wiesz, masz $2,000,000 na grę, to co, dopracujesz maksymalnie za tą kwotę i postarasz się, żeby samo się zareklamowała, czy wydasz $1,000,000 na tworzenie gry, która znaczy... będzie się niedopracowana i drugi $1,000,000 na marketing, gdzie wiesz tak co, naprawdę tutaj... w dzisiejszych czasach to nie jest duża kwota.
Tutaj jest jeszcze jedna sprawa, że z jednej strony, znaczy tak, te mniejsze gry, bardzo często marketing jest robiony bardziej takim jakby marketing wirusowy, typu rzucimy jakieś hasło, czymś zainteresujemy gdzieś tam, nie wiem, na Facebooku czy coś. Czyli to jest, bardzo często twórcy sięgają po takie bardziej albo tanie, albo po prostu darmowe możliwości rozreklamowania gry niż po te takie kampanie medialne, to jest raz. A druga sprawa właśnie, to też trzeba pamiętać, bo ja, u nas wprawdzie czegoś takiego nie było, ale czytam w niektórych innych podcastach, czy nawet nie tylko w podcastach, ale w jakichś tam tekstach zauważyłem, że często się pojawiają takie rzeczy, że a na PC-cie to tam się sprzeda kilkadziesiąt tysięcy sztuki, co to jest. Tylko bardzo często ludzie zapominają, że też koszt stworzenia tej gry był nieporównywalnie mniejszy do kosztu stworzenia tych wszystkich blockbusterów. I to, że jakby to, że na przykład jakaś gra się sprzedała w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, nie znaczy, że ona nie przyniosła proporcjonalnie, mówię tutaj proporcja wkładu do zysku, znaczy zysku do wkładu w zasadzie, że ta gra nie przyniosła tak naprawdę więcej proporcjonalnie pieniędzy, nie zwróciła się więcej razy niż nawet te topowe produkcje. No tutaj oczywiście ten mój ukochany Legend of Grimrock, który zwrócił się dziesięciokrotnie, mimo że sprzedało się 600 tysięcy kopii. Więc...
No więc wiadomo, no to, to jest fajne, że takie gry są, bo gdyby nie pecety, to byłoby dużo gorzej z grami ze średniej niższej półki. Chociaż na konsolach też coraz lepiej powoli zaczyna sobie działać na te gry, powiedzmy, które kosztują w granicach 60-80 zł, to jednak wciąż najwięcej z nich można znaleźć na PC-cie. Więc tak, sobie zamkniemy ten wątek i przejdziemy, ciężko tu powiedzieć, że płynnie, bo temat jest tylko częściowo powiązany, ale jednak do dużego tematu, który no tak często łączymy tytuł tego czasopisma ze słowem drama, bo tak się składa, że jest kolejna drama, a mowa o, pewnie już część z was się domyśla, reaktywowanym niedawno Secret Service. No i wiem, że pewnie część z was jest już może, nie wiem, trochę zmęczona tematem, jednak dosyć solidnie przewałkowaliśmy to, jak pismo zostało wydane, tylko że teraz temat już nie dotyczy kontrowersji, nie wiem, z wysyłką czy z komunikacją, chociaż częściowo też, ale bardziej przede wszystkim chodzi nam tutaj o przyszłość tego pisma. No sporo ludzi jednak wpłaciło całkiem niemałe pieniądze, więc myślę, że będą zainteresowani, co dalej Secret Service. A otóż pojawiła się w zeszłym tygodniu dość zaskakująca informacja o tym, że Pegas opuszcza ekipę, która w dodatku twierdzi, że nie był nawet jej częścią. No i oczywiście to z jednej strony jest zawód, no bo to jest członek Starej Gwardii i tak dalej, wszyscy liczyli na to, że on wspomoże tego nowego Secreta, tylko że tutaj jest też pewna sprawa związana z licencją, ponieważ według tego, co twierdzi reszta ekipy, no to obecny wydawca ma tylko czasową licencję na tytuł, natomiast takie rzeczy jak logo czy treści są właśnie własnością Pegaza. Pewnie Tomek teraz powie coś więcej. No i teraz zastanawiamy się po prostu, jak odejście wpłynie na dalsze funkcjonowanie pisma.
To znaczy, wiesz, tutaj tak naprawdę trudno mówić coś więcej bez jakiejś spekulacji, bo no niestety, tak jak sami tam widzieliście, ta komunikacja jest taka dosyć, bym powiedział,
nieistniejąca
albo istniejąca w bardzo taki poszarpany sposób. Czyli jak się zrobi, jak po prostu ktoś wyleje im na głowy beczkę wina, to wtedy coś tam powiedzą. No ale to znaczy tak, po pierwsze, jeśli chodzi o Pegaza, to nagle się Piotr Mańkowski wypowiedział, że tak naprawdę Secret Service bez Pegaza nie istnieje, bo to jest praktycznie jedna całość, czytaj, on ma po prostu licencję. I ja już naprawdę nie wiem, jak to wygląda z tymi wszystkimi powiązaniami, kto z kim, dlaczego, kto ma tą licencję, na co dokładnie, bo oni też na każdą prośbę, żeby prośbę czy po prostu powiedzenie wyjaśnijcie, o co chodzi, po prostu bronią się jak mogą, żeby tylko nie powiedzieć jasno, tylko po prostu albo omijają temat, albo gdzieś tam kluczą, że w zasadzie to numer powstaje, ale z drugiej strony Mitch... Właśnie ja nie wiem, czy oni w ogóle mają ze sobą jakikolwiek kontakt, bo z jednej strony Pegas mówi, że on odchodzi z czasopisma, tak? Znaczy odchodzi, że jego tam tak naprawdę nigdy nie było, on tam był tylko do pomocy.
A dodajmy do tego, że był, figurował na zbiórce w części jako ekipa na polakpotrafi.pl oraz jako dyrektor artystyczny pisma w stopce redakcyjnej.
Tak, więc pierwsze co zapytałem, to jakim cudem ktoś, kto nie jest związany z czasopismem, może figurować jako dyrektor artystyczny, tak? No coś tu jest nie tak. No ale niestety jak zapytałem, kto tutaj tak naprawdę kłamie, czy to Pegas kłamie i on był po prostu, tylko się wykolegował z tego, czy to oni kłamali w tej stopce i rzeczywiście go, tak naprawdę tego wcale nie było, no to, to odpowiedź była po prostu, no nie będę już tutaj przytaczał, ale dosyć obcesowa ze strony wydawcy i delikatnie mi powiedział, że mogę się wypchać i że żadnej odpowiedzi nie dostanę. No, więc tak to mniej więcej wyglądało. Co z tym czasopismem będzie, to ja już szczerze wam powiem, tak naprawdę nie wiem, bo tu jest już... Nie było chyba choćby jednej rzeczy w całym tym, od początku tej zbiórki, w zasadzie ogłoszenia tego, że będzie zbiórka, nie było chyba jednej rzeczy, która byłaby tak naprawdę od A do Z dopracowana. Wszystko było tak albo na łapu-capu, albo były jakieś takie, no nie powiem, że ściemy, ale jakieś niedopowiedzenia. Dokładnie, na zasadzie, że coś powiedzieliśmy, ale później wyszło zupełnie inaczej i później było odwracanie kota ogonem, że tak naprawdę to my wcale nic nie mówiliśmy i tak naprawdę to wcale nic nie obiecywaliśmy. I nie wiem, naprawdę ja tak strzelam, że to jeszcze 2-3 numery i Secret znowu będzie.
Ale szkoda, że wiesz, no bo takie same w latach 90. były przecież, że tam odejścia, kwestie z licencją, no to jest taka powtórka z rozrywki, że chyba no, się za bardzo reaktywowali, za bardzo poczuli.
Moje pytanie brzmi, po co jest w ogóle cała ta moda na sukces, bo to kurde już, ja rozumiem, że pomiędzy nimi mogą być jakieś niedopowiedzenia, ale no to jest tak skrajnie nieprofesjonalne moim zdaniem. Że oni wywlekają to na forum publicznym i brakuje totalnie tej przejrzystości. Jak ty mówisz, Tomek, że kazali się wypchać, no kurde, przecież no to jest śmieszne.
No coś w tym stylu. To było takie, oczywiście wiesz, to było tak ładnie PR-owo powiedziane, ale...
Nie, no oczywiście, wiesz, nikt ci nie pokazał środkowego palca, tak? No,
ale nie, powiem ci, w ten sposób by nawet PR-owiec od takiego Electronic Arts nie powiedział, jak oni to ujęli, więc...
No to kurde, nie, to jak już tutaj elektroników zaprzątasz w to wszystko, to rzeczywiście...
Tak, więc to naprawdę już było takie... Dość ostro.
Ale jeszcze się zastanawiamy, tak? Bo jedna jest kwestia, bo tam oczywiście nie jest to dla nas jakby transparentne, jak wyglądają sprawy, gdzie, na czyje konto poszła kasa z tej zbiórki, czy rzeczywiście wszystko zostało zainwestowane w numer. W każdym razie na panelu, który odbył się na PGA, który zresztą był w ogóle jednym z tych progów społecznościowych, tak to nazwijmy, progów kwotowych, które tam zostały osiągnięte już chyba jak było 220% czy coś takiego. No i za pośrednictwem tego panelu dowiedzieliśmy się, to napisał Piotr Berendt u nas na grupie, za co dziękujemy, że sprzedało się 20 tysięcy egzemplarzy z 40 tysięcy nakładu, jak twierdzą, że było.
Ale wiecie,
nie
co,
licząc
to
tych zamawianych przez Polak Potrafi, no ale tam było 2000, więc no doliczając to mielibyśmy 22 tysiące łącznie.
Ale wiesz co, to znowu w takim wypadku jest jakaś totalna ściema, dlatego że jeszcze niedawno Łapusz informował, że było 50 tysięcy nakładu.
No teraz już 40 tysięcy.
Więc ja już tak naprawdę, to co wersja to jest, znaczy co wypowiedź to jest inna wersja.
A zresztą nawet zakładając tam 20 tysięcy z jednej strony, to można powiedzieć jako dobry wynik, ale w kontekście kosztów, jakie oni sobie tam na głowę wrzucili, to pytanie, czy wystarczające do utrzymania.
Znaczy wiesz, ja strzelam w ten sposób, że tak, z tego co oni mówili, oczywiście tutaj ja mówię, już wszystko to co oni mówią, to ja traktuję z dużą dozą nieufności, ale załóżmy, mówili, że uzbierali na wydanie dwóch i kawałka numeru. Czyli pierwszy numer wydali, tak? Drugi numer wydaje mi się, że też wydadzą, bo jeszcze będą mieli kasę ze zbiórki. Na trzeci numer sądzę, że z tych dwóch pierwszych uciułają i z tej resztki ze zbiórki. Ale
no dobra, ale pytanie co dalej?
Czwarty nie sądzę, żeby się ukazał. Sądzę, że to jeszcze potrwa chwilę, tym bardziej, że słuchajcie, właśnie to, co mnie najbardziej rozbroiło, to było to, że mam wrażenie, że oni w ogóle nie tworzą żadnej zbitej całości, to znaczy żadnej faktycznej redakcji, czy choćby takiego, nie wiem, trzonu założycieli, którzy by rzeczywiście trzymali to, nie wiem, w ryzach. No bo tak, skoro nagle z jednej strony Pegas mówi, że on był, i to wyskakuje z postem na oficjalnej grupie tej sekretowej, wyskakuje z postem, że on się z tego wycofuje, że go tam wcale, tak naprawdę wcale nie było, po czym Łapusz pisze, że Pegas ich zaskoczył tym postem, czyli tak jakby oni w ogóle nie wiedzieli o tym, po czym, ale że wszystko jest dobrze z numerem, wszystko, nic się nie zmienia i w ogóle, po czym nagle Mańkowski pisze, że tak na dobrą sprawę to Secret Service nie może istnieć bez właśnie Pegasa. No, ja mam wrażenie, jakby oni byli po prostu trzema osobami, które łączy tylko to, że na coś tam uzbierali i dalej idą każdy sobie.
Ale możliwe, że tak właśnie jest.
No tak to wygląda, bo po prostu tak jakby nie było tam między nimi żadnej absolutnie komunikacji. I to jest po prostu tragiczne.
A pamiętasz, jak oni mówili, że nie mają żadnego planu finansowego, jak tak. To wszystko rozłożyć, tylko po prostu idą na żywioł, a potem się będą tym martwić, bo są tak zawaleni robotą, że nie zrobili sobie żadnego biznesplanu?
Ale oni w pewnym momencie nagle, bo wiesz, ludzie myśleli, że oni rzeczywiście to czasopismo wskrzeszają, pokazywali, bo mówili o redakcji, tak, że potrzebują na całe to wynajęcie redakcji i ten. Mówię tutaj o pomieszczeniu. Nawet jakieś zdjęcia z redakcji robili, tego typu rzeczy. Po czym nagle się okazało przecież na zbiórce, że oni wcale redakcji nie mają, że oni wszystko robią przez chmurę, że oni w ogóle nie mają jakby takiego bezpośredniego kontaktu ze sobą. Przecież było odnośnie tych autorów, że najpierw to jest nasza ekipa, ci wymieniani z nazwiska, po czym nagle najpierw się Marcin Drus wypaplał, że on ma tylko umowę na jeden tekst i w ogóle nic więcej. Przecież Destroyer też rzucił hasło, że on tylko jeden felieton napisał i w ogóle dalej to nic mu o tym nie wiadomo, żeby on tam miał pisać, więc po prostu ja mam wrażenie, że tam każdy jest zupełnie sobie, nikt nie dostał informacji, znaczy mi to pewne jedno czasopismo przypomina, no ale to okej.
No już nie będziemy, wiemy o co chodzi tak, w każdym tak. razie, no.
W każdym
ale to szkoda
razie...
by się wydawało, że to wszystko będzie bardziej profesjonalne, tym bardziej, że, bo ja mam wrażenie, że był pomysł na akcję crowdfundingową, a niekoniecznie pomysł, co zrobić, jak nam to wszystko wyjdzie.
No,
to
ale
tak
to
trochę
tak,
wygląda.
To dokładnie tak wygląda, ale wiesz co, z drugiej strony, jak na przykład, to też ludzie zauważyli, że odnośnie tej komunikacji, że sposób komunikacji z ludźmi zmienił się diametralnie od momentu zakończenia akcji. Do momentu zakończenia akcji było praktycznie codziennie, czy tam co kilka dni, co 2-3 dni był wpis, albo się Pegas udzielał, albo coś wpisał Łapusz, albo Marek Czerniak, który przecież tam też działa, też coś napisał. Cały czas to miało jakieś bezpośrednie, to było takie jedno kontinuum, że jak ktoś coś, nie wiem, zadał pytanie, to była odpowiedź, to taka uczciwa, bezpośrednia, konkretna, bardzo przyjazna i tak dalej. W momencie, kiedy się akcja skończyła, po prostu cisza. Przecież na grupie facebookowej to tam od, nie wiem, kilka postów się pojawiło i to dużo z nich zupełnie bez... nic nie wyjaśniającego. Na przykład jak się już ludzie pytali, kiedy będzie wreszcie to sekretne wideo, dzisiaj się pojawiło, tak żeby nie było, to była albo cisza, albo było, no niedługo. Nikt nie potrafił powiedzieć kiedy, co, jak. W ogóle tak jakby nikt na tym nie miał żadnej pieczy. Więc ja, tak jak mówię, ja strzelam, że to jeszcze będą ze trzy numery, dociągną do tej setki i jak będzie setny numer, to powiedzą, że jako, że to jest piękny jubileusz i tak dalej, to na tym możemy teraz z powrotem, z czystym sumieniem i z chlubą odejść, dlatego że doprowadziliśmy sygnał. No, coś w tym stylu, myślę, że napiszą. Tak strzelam. Znaczy oczywiście no, nie mam dowodów, tak możliwe, że dojdzie do nawet 200 czy 500 numerów, ale strzelam, że to dociągną do setki i zamkną.
Wiesz co, biorąc pod uwagę, że oni mają to zamiar wydawać w takim, a nie innym trybie, to nie ryzykowałbym takiego to stwierdzenia.
Dwa miesiące to jest taki też dziwny trochę przypadek.
No to jest dziwny cykl wydawniczy. No.
A powiedz mi, słuchaj Tomek, bo ja mam jeszcze pytanko, bo jak rozmawialiśmy w podcaście, to pamiętam, że nie dostałeś wtedy jeszcze pocztą tego swojego sekreta i potem miałeś sprawdzić, jaka była data następu i w końcu otrzymałeś w ogóle ten numer?
Słuchaj, otrzymałem. Data następu była 2 października, czyli 2 dni po premierze.
Uh-huh. A no nawet jasne, gdyby, czyli paściema generalnie.
A nawet gdyby się tłumaczyli, że nie, że tam oni napisali, że było wcześniej, to był 1 października, czyli i tak dzień po premierze, czyli i tak to był bodajże dzień po tym, jak obiecywali, że wyślą. Więc, bo tam była jakby data wysłania, którą oni wpisali, a potem data stempla. I oni napisali tam 1 października, a na stemplu była 2 października.
No więc to tak właśnie, to jest chyba najlepsze świadectwo, jakie sobie sami wystawili, więc no cóż, szkoda, bo chcielibyśmy, tak, żeby było porządna alternatywa, jeśli chodzi o też no, pisma nie tylko pecetowe, ale ogólnie o grach. No, to znaczy, wygląda na to, że na razie rynek pozostanie taki, jaki jest, a Secret Service to tak, no zobaczymy jak.
To znaczy,
pamiętaj,
ja tu rzucę...
20 tysięcy, tylko jeszcze skończę myśl, to no. Większość to jest efekt świeżości i ciekawości. W kolejnych numerach może Dokładnie. Być dużo mniej.
Dokładnie. Znaczy, ja tutaj oczywiście zrobię reklamę, że bardzo dobra alternatywa jest w postaci gamera. Oczywiście. Ale to tak tylko, to nie na papierze.
Dawid, wytnij to.
Okej, okay, to jak już mamy krypciochę za sobą, to możemy przejść do kolejnego tematu.
No to nie było zbyt krypto, sorry.
To było explicit,
tak? Placement niczym w klanie po prostu, taka subtelność.
Tak.
Dokładnie, tym razem nie gadaliśmy godzinę o Secrecie, więc docencie, tutaj moglibyśmy się rozgadać. A kolejny temat jest, no cóż, też niezbyt budujący, mianowicie Drive Club. No właśnie, reakcja Piotra mówi dużo, bowiem tak się składa, że jednocześnie mając tę grę zarówno ja, jak i Piotr, do tej pory udało nam się zagrać, uwaga, cały jeden wyścig multiplayerowy. Także rzeczywiście no, niesamowity wprost wyczyn. No i choć twórcy regularnie komunikują się na Facebooku, to jest taki przykład, ktoś by powiedział, że no świetnie, no widać, że codziennie jest jakaś nowa informacja, starają się otworzyć na graczy, mówią co robią, tylko problem w tym, że codziennie jesteśmy raczeni komunikatem na Facebooku pod tytułem: no wiemy, że są problemy, cały czas działamy, nie wiemy co z wersją dla plusowiczów, no śledźcie nas na Facebooku i do usłyszenia. I tak codziennie.
Evolution Studios pracuje w pocie czoła, aby przywrócić serwery do pełnej użyteczności. Dziękujemy serdecznie za cierpliwość, przepraszamy. Bla, bla, bla. To jest generalnie ta sama śpiewka, która jest przeklejana. Przy czym, i to już rozmawialiśmy przed podcastem i wcześniej jeszcze też, najcudowniejsze w tym wszystkim jest to, że oni raz po raz piszą o tym, że dostawiają więcej serwerów i że więcej graczy powinno móc grać online, podczas kiedy z uporem maniaka przez nie wiadomo jak długi czas, zresztą nie wiem czy dalej tego nie piszą, w każdym razie pisali, że problem tkwi w kodzie serwerów, a nie w ich ilości, więc...
No ale wiesz, no, na pewno to tylko tak na wszelki wypadek, bo wiesz, wersja dla plusa się dołączy, więc to jest tylko
no dobra,
takie...
tylko wiesz, kiedy ta wersja dla plusa się dołączy, to oni równie dobrze, wiesz, no...
Oni sami nie wiedzą, no.
No nikt tego nie wie w tej chwili.
No oni mają chyba komunikację taką jak w Secret Service, że po prostu każdy sobie coś tam robi i to... Pan od serwerów nie kontaktuje się za bardzo z Evolution Studios i tak sobie działają. No ale no, słuchajcie, no czy pamiętacie jakąkolwiek grę, która ma tryb sieciowy, żeby nie działało tak długo? No bo jeszcze minie nam w zasadzie niecałe 2 tygodnie i będzie już miesiąc od kiedy Drive Club wystartował, więc no to już naprawdę jest żenada, że ja nie mówię, że tam jakieś drobne problemy czasami występują, ale nie działa nie wiem, ciężko powiedzieć, że to jest podstawowa funkcjonalność, ale trochę tak, nie działają w ogóle rankingi, nie działają wyzwania pomiędzy graczami wewnątrz klubu, cały czas rozłącza z tego multi, więc no de facto jeden z głównych feature'ów tej gry, w zasadzie rzecz, jak twierdzili twórcy, dla której opóźnili o rok premierę, czyli te całe doświadczenie społecznościowe, no po prostu najzwyczajniej w świecie nie działa od 3 tygodni. No, to naprawdę jest coś nie halo, więc...
Znaczy, no nie halo, to jest mało powiedziane, tak? Tylko najgorsze jest to, że rzeczy, które działają i teoretycznie powinny działać, to nawet... No nie wiem, moim zdaniem już lepiej było, żeby oni po prostu to w diabły rzeczywiście wyłączyli i włączyli ponownie wtedy, kiedy to już faktycznie będzie działało, bo ja nie wiem, czy oni teraz sobie organizują po prostu jakiś otwarty beta test.
Tak, alfa to jest. Na razie, bo beta no, to jeszcze zbyt za mało stabilne na betę.
Ale w każdym razie w momencie, kiedy... Bo teoretycznie właśnie leaderboardy powinny rejestrować absolutnie wszystko, co my robimy, tak? I ja jak najbardziej rozumiem, że to są olbrzymie ilości danych, że no postawili sobie...
Ale proszę cię, jakie olbrzymie ilości danych? W dobie tego, jak ludzie zgrywają, rozumiesz, filmiki całe z rozgrywki albo zapisujesz powtórki, to nie powiesz mi, że informacja o tym,
nie, no
że
dobra,
ktoś
okej,
jakiś
w porządku,
czas to są olbrzymie ilości danych.
No ale wiesz, no nie wysyłasz tego na serwer i przy okazji, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sprzedało się 1 000 000 kopii, no to trochę tego jest. I oczywiście teraz się pojawi stara śpiewka ze strony dewelopera, że o, nie spodziewaliśmy się takiej popularności naszego produktu.
Jak się mogli nie spodziewać, jak za darmo no jest rozdawane wewnątrz plusa, plusa ma teraz
połowa. A, nie jest rozdawane, no bo edycja PS Plus się nie pojawiła, więc ja mówię teraz o tych,
ona
które się
sprzedały.
Ona się
pojawiła, tylko że została szybko ściągnięta.
Nie, no dobra, ale wiesz, ale nie zmienia to faktu, że 1 000 000 kopii się sprzedało.
No tak, 1 000 000 kopii się sprzedało, mogło nawet, nie wiem, z 500-600 załóżmy tysięcy ludzi pobrać, no i tak już wiesz, serwery nie działają na załóżmy 1,5 miliona graczy, to co dopiero jak to ma działać, jak oni sobie to wyobrażają, jak, nie wiem, załóżmy tam z te 5-6 milionów z plusa to pobierze, no bo...
No wtedy będzie już w ogóle klops i tyle, nie ma co się oszukiwać.
Więc ja mam wrażenie, że oni się zastanawiają, no bo tak, teraz jest wersja, że ludzie chcą, żeby tą wersję dla plusa wrzucić, no ale w moment, kiedy oni to robią, to znowu na 99% serwery nie będą działać przez długi czas.
No, nie będą działały.
Może
no,
jakiś system zaproszeń ich wprowadzą, tak jak
nie,
teraz.
Nie, no to wiesz co, jak, tak, jak do bety Gmaila było kiedyś.
No.
Natomiast ja chciałem jeszcze skończyć myśl. Problem polega na tym, że nawet to co działa, to nie działa dobrze, ponieważ teoretycznie, tak jak mówię, po każdym wyścigu powinien się zapisywać czas, powinien być wysyłany na serwer i następnie powinniśmy móc porównać je ze swoimi znajomymi. Problem polega na tym, że to się nie zapisuje, albo zapisuje się w jakiś idiotyczny sposób, ponieważ ja ostatnio uzyskałem czas przejazdu na jednej trasie wynoszący, uwaga, 37 tysięcy minut.
Ja się po prostu zastanawiam, dlaczego Sony nie zrobi tak, że wrzuci do PlayStation Store wersję dla plusowiczów, z tym, że z okrojonym komponentem online. Można by to w jakimś, nie wiem, patchu, czy po prostu zmienić tą paczkę i w taki sposób edytować, żeby, nie wiem, chociaż były jakieś placeholdery w menu, czy coś takiego, i po prostu udostępnić ludziom i już tam trudno. I tak nieważne, czy ma się wersję płatną, czy darmową, to te podstawowe rzeczy nie działają. A myślę, że sporo osób interesuje po prostu, żeby sobie trochę pojeździć, nawet już offline, i trudno. No i może kiedyś by wrócili do gry, kiedy już te serwery by jakoś tam się wygrzebały z tej potężnej awarii, więc to mnie trochę dziwi, dlaczego tak Sony usilnie no, nie pozwala ludziom dostępu do tej wersji.
Mi się wydaje, że to jest po prostu swego rodzaju damage control i oni tak na dobrą sprawę, gdyby mogli, to by wycofali wszystkie możliwe egzemplarze ze sklepów i w ogóle by to jeszcze przesunęli, Bóg wie na kiedy, dopóki serwery by rzeczywiście nie zaczęły działać, więc no...
No prawda jest taka, że ta gra powinna wyjść w lutym 2015 roku prawdopodobnie.
Prawda jest taka, że ta gra powinna wyjść w listopadzie zeszłego roku razem z PS4. Ja nie mam zielonego pojęcia, co oni po prostu przez ten rok robili, bo
no
de facto...
cały social experience, no.
No to świetnie, tylko że, przepraszam bardzo za wyrażenie, mam głęboko wyjebane w ten social experience. Chciałbym, żeby on działał, bo irytują mnie rzeczy, które nie działają, a powinny. Natomiast, no, kwestia jest taka, że nie wiem, co oni robili przez ostatni rok, naprawdę.
No,
bo to
robili
naprawianie...
też warunki pogodowe i photomode.
No, których też nie ma. Hej, świetnie. Poza tym, co jest najlepsze, dzisiaj mamy który? 27 października, tak? Mhm. Mamy 27 października, z tego co się nie mylę, do tej pory powinny chyba wyjść 2 albo 3 DLC do tej gry.
Mhm. No, ale walczą z serwerami, no to sorry.
No, jestem pewien, że ludzie, którzy zajmują się tworzeniem modeli 3D samochodu, walczą z serwerami. Jestem pewien, że wszyscy zostali przekierowani, no łącznie z panią tak, po prostu, która siedzi w recepcji.
Ale mam wrażenie, że tak to właśnie tam wygląda, nie? Na zasadzie takiej, że teraz jako komputer grafików to służy jako serwer do gry, więc wszystkie po prostu sprzęty wynieśli, ukradli tam pracownikom spod biurek i wiesz, i zrobili taką macierz.
Nie zdziwiłbym się w sumie, ale no... no to jest jakaś jedna wielka farsa po prostu, no nie wiem, czy oni to kiedykolwiek ogarną rzeczywiście, znaczy muszą w końcu, tak? Teoretycznie przynajmniej. Natomiast na chwilę obecną to jest po prostu, no, najgorszy start, jakiego mogliśmy doświadczyć na przestrzeni
historii gier wideo.
Tak,
na przestrzeni ludzkości nawet, powiedzmy, w ogóle wszechświata.
Także...
No i no, wiesz co, dramat. Ja mam wrażenie, że Smurlut się będzie jeszcze długo ciągnął, no bo tak, kiedyś będą musieli udostępnić tę wersję dla plusowiczów, jak za późno, no to będzie Smurlut, że tak późno, jak za wcześnie, to znowu serwery padną i znowu będzie hejt. Nie wiadomo dalej, co z tymi aktualizacjami, z fotomodem i z właśnie zmiennymi warunkami pogodowymi, a to też się wiąże z nowymi trasami, więc też jakoś zaczynam wątpić, że to wyjdzie do końca roku. Dlatego no, może się naprawdę z tego okazać jedna wielka farsa i gra będzie działać tak jak Battlefield 4, który dostał ostatnią aktualizację dopiero 9 miesięcy po premierze, więc to jest taki termin realny dla mnie, kiedy wszystko może w tej grze będzie trybić jak powinno.
No to co, to oni w takim razie po prostu mają patcha w inkubatorze albo serwery, no bo 9 miesięcy, no to już nie wiem, naprawdę, no dla mnie to jest jakiś jeden wielki koszmar, ponieważ nie oszukujmy się, że lubię Sony i liczyłem na ten Drive Club i jako doświadczenie singlowe, tak, on działa, ale w momencie, kiedy przez ostatnie półtora roku słuchaliśmy o tym, że to będzie po prostu cudowne doświadczenie online i wszystko się wokół tegoż online będzie obracało, etc., no to po prostu do mnie trafia szlag.
Mnie trafia szlag, że PSN ciągle pada i są też problemy ogólnie, no bo każda
większa
premiera...
To znaczy sam PSN to jest jedna wielka farsa, nie oszukujmy się, kurde, w momencie, kiedy w Destiny nie można nikogo zaprosić za przeproszeniem do gry z tego względu, że akurat... jest jakiś tam problem gdzieś, nie wiem, w Azerbejdżanie albo Turkmenistanie albo Bóg jeden wie gdzie i po prostu po raz kolejny lista znajomych się ładuje przez 5 minut, wywalając przy okazji 4 errory, no to nie, to jest coś nie tak, naprawdę.
No tak, a to było do wybaczenia, jak usługa sieciowa była darmowa, ale kiedy Sony poszło tym samym tropem co Microsoft, czyli wprowadziło abonament na grę sieciową, no to automatycznie wszelkie oczekiwania poszły do góry, a ja mam wrażenie, że Sony się zatrzymało w kwestii online'u w poprzedniej generacji i żaden krok do przodu nie został zrobiony. Dalej są tak samo te konserwacje, no ile można konserwować te serwery, no co to daje, no bo i tak one padają co tydzień, co dwa, nawet częściej, parę razy w tygodniu. Lista znajomych potrafi się wczytywać pół godziny czasami, no.
To znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że to wszystko jeszcze uległo pogorszeniu tak na dobrą sprawę, ponieważ patrząc na plusa, to on pędzi po równi pochyłej, nie oszukujmy się, bo jeszcze, no nie wiem, nie pamiętam, czy to było w zeszłym roku, czy nie, ale no, Dead Space 3 może nie był najlepszą grą na świecie, on w ogóle nie był tak na dobrą sprawę dobry, ale był to dość duży hit, tak.
Ale pamiętaj, jak było Bioshock Infinity Metro, no kurczę, przecież
no
to
tak,
było...
właśnie o to chodzi, że naprawdę dawali dobre gry i teraz co, od roku tak na dobrą sprawę jest jedna wielka stagnacja na PS4 i przepraszam, jeżeli kogokolwiek urażę, mnie na przykład indyki totalnie nie interesują i w momencie, kiedy po raz enty patrzę na rozpiskę plusa i widzę, że znowu wyjdzie jakieś gówno tworzone przez 3 osoby, gdzie jest pixel art i po prostu są osoby, które się do tego masturbują, no to dobrze dla nich, ale tak na dobrą sprawę płacisz 200 wyrocznie za to, że popatrzysz sobie na gry robione w piwnicy i Sony jest zadowolone, bo może powiedzieć, że o, współpracujemy z tyloma deweloperami niezależnymi, no i
no ale już
cudownie,
to mówiłem
ale...
przed premierą PS4, mówiłem to po tym E3, jak ogłosili, że plus będzie wymagany, że oni zarżnęli sens trochę tej usługi przez to, że połączyli ją z abonamentem online, bo gdyby to były dwa poziomy jakby, że masz jeden poziom plusa, najpierw by było tak, poziom online jako niższy i poziom plusa jako wyższy. I wtedy byłoby tak, że automatycznie mniej ludzi by miało plusa i można by dawać lepsze gry. Ale w momencie, kiedy nie wiem, tam 50 czy 60% posiadaczy PS4 ma rzeczywiście tego plusa, no to mówimy tutaj o graczach, nie wiem, powiedzmy 5-6 milionów graczy, no to weź teraz, zamiast sprzedawać grę normalnie w pudełku, udostępnij bez opłat dodatkowych właśnie takie liczby graczy. No po prostu to się im nie opłaca zwyczajnie w świecie. No. A PS4 jest zbyt młodą konsolą, z zbyt małą biblioteką gier, żeby
wiesz
można
co,
było dawać coś konkretniejszego.
Nie wiem, mi się wydaje, że tak na dobrą sprawę wszyscy niepotrzebnie patrzymy przez pryzmat tego, że poprzednia generacja trwała 8 lat. Bo jeżeli... popatrzylibyśmy na to sensowniej, w sensie patrząc jeszcze bardziej wstecz, to tak na dobrą sprawę PS4 ma za sobą 20% życia i nie ma na nią gier, a usługi nie działają tak jak powinny, więc no coś tu jest nie tak.
No Xbox One zresztą też aż tak dużo gier nie ma, mimo że teraz jest lekko na fali, no bo mamy Horizon 2 i Sunset Overdrive, ale No też wielkiego szału w ogólnie, jeśli chodzi o gry, to nie ma, w związku z czym nie wiem. Dopiero prawdopodobnie w połowie przyszłego roku te konsole się na tyle rozhulają, że będzie można powiedzieć, że na 100% warto teraz uderzać i można na każdej konsoli znaleźć po kilka świetnych gier, a teraz to jest jeszcze cały czas taki lekki fal start, mam wrażenie.
Wiesz co, ja tak odnośnie właśnie tego startu konsoli, to ja już kiedyś tak właśnie komuś odpisałem, bo też też mówił, że właśnie no jeszcze za kolejny rok, tylko że ja mam takie déjà vu, bo ja to już słyszałem tak z rok temu. Bo że ludzie najpierw mówili, a na tę konsolę nie ma gier, to było, a przyjdzie 2014, zobaczycie co tam będzie.
To znaczy,
będzie
wiesz co, wiesz, bo była super zapowiedź, ale wszystko przenieśli na 2015.
Właśnie o to chodzi, no. Także to nie jest wina userów, że po prostu, że twierdzili, nie, że będzie wszystko w 2014.
Nie, absolutnie, tylko właśnie ja się tak zastanawiam w tym momencie, co będzie dalej, bo czy dalej poprzenoszą, czy to jakoś się rzeczywiście rozhula, bo tak, ja wam powiem szczerze, miałem w pewnym momencie taką troszeczkę chwilę słabości i mówię, kurczę, a może bym pozbierał na to PS4, no bo Xboxa to w ogóle nie brałem pod uwagę, ale tak mówiłem, a może w sumie, dlaczego nie, może wreszcie przydałoby się mieć i peceta i konsolę, no ale jak tak widzę, cały czas jest to tylko przenoszone, to nie działa, tamto nie ten, to w pewnym momencie sobie mówię, kurna, no to tak troszkę lipa, no.
No troszkę. I to jest chyba dobre określenie właśnie tego, jak to w tej chwili wygląda. No niestety ja mam wrażenie, że poprzednia generacja też oczywiście miała tego swojego takiego laga na początku, ale jak już ruszyła z kopyta od tego 2006-2007 roku, no to się rozhulało. Chociaż akurat PlayStation 3 tak dobrze nie miało. Ja bardziej pamiętam 360 jako tę konsolę, która szybciej doszła po prostu do takiej swojej pełni formy.
To znaczy, wiesz, no ale też trzeba patrzeć przez pryzmat tego, że 360 wyszła rok wcześniej.
Nie, znaczy, ale nie, ja patrzę, nie w stosunku do lat, tylko jakby odległości od startu konsoli, więc tak, wiesz, bezwzględnie. W tej chwili pewne błędy zostały na pewno powtórzone, no bo tak naprawdę Watch Dogs to była jedna z większych premier wiosny jeszcze, powiedzmy, i Infamous, a z kolei teraz jesienią było z większych Destiny, no i teraz mamy Assassina, Far Cry, no i to są takie właśnie, to jest właśnie to, co jest dostępne w tej chwili na PlayStation 4 z większych gier.
Póki co jeszcze nie.
No, a Drive Club, no to wiadomo, jak to wyszło, nie? Więc to przemilczmy, ale za to, bo takie jeszcze mamy dwie informacje w temacie Sony. Jedna z takich pozytywniejszych promocji, bo jakkolwiek stwierdzamy, że przydatność plusa z miesiąca na miesiąc maleje, no ale jeśli dla kogoś plus miałby być bez dodatkowych opłat, w ramach którego są gry bez dodatkowych opłat, więc taka plusocepcja, no to jeśli jesteście w zasięgu oferty internetowej firmy Vectra, no to dobra wiadomość jest taka, że ta firma podpisała współpracę z Sony, na mocy której właśnie dla posiadaczy wyższych pakietów internetowych PlayStation Plus abonament jest w cenie na 2 lata, czyli tam na okres, na który podpisujemy umowę. Więc myślę, że to całkiem dobry deal. Oczywiście trzeba tam pewnie poczytać regulaminy promocji, więc tam bezwzględnie nie twierdzimy, że to jest super opcja i nie jest to żaden tam, nie wiem, fragment audycji sponsorowany, ale po prostu zachęcamy was do sprawdzenia, czy opłaca wam się taka oferta, no bo jak można mieć, to czemu nie? Więc w sumie tyle. Wy w ogóle macie u siebie zasięg Vectry, czy niekoniecznie?
Ja byłem abonentem Vectry przez jakiś czas, ale już nie jestem i no, nie powiem, żebym był niezadowolony z tego tytułu. Aha.
Nie, no ja w zasięgu Vectry jestem, ale wybrałem finalnie UPC, więc raczej tak.
No więc raczej nie przejdziesz z powodu PlayStation Plus na konsolę.
No
na
nie, myślę, że powinieneś, wiesz,
Odkupisz Vita, Vita cisnął dalej.
Tak.
No nie wiem, no już oni tam rozdali w plusie całą bibliotekę gier, jakby ktoś się, wiesz, uparł. No
już się pokończyły po prostu i tyle.
Może nie, nowe modele Vity będą rozdawać w plusie, będą ci pocztą wysyłać, no bo już, kurczę, co mają dodać? Albo jakieś filmy będą z Music Unlimited i z tego.
Oj, żeby Music Unlimited i Video Unlimited działało w Polsce, to było fajnie akurat.
No ja słyszałem plotki, że ma działać i ostatecznie.
No ty słyszałeś nie tylko plotki, ale słyszałeś od osoby z firmy, że to podobno ma działać, z tego co pamiętam.
No właśnie. No ale cóż, no oni chyba sami nie wiedzą, no. Jedno jest pewne, jutro, a kiedy tego słuchacie, to prawdopodobnie już jest. No albo nie wiem, kiedy słuchacie, może słuchają w piątek, albo w sobotę, albo w niedzielę, albo w ogóle no w 2015 roku i jest już update 2.3, no wszystko może się zdarzyć.
Co wprowadzi 2.3, większą stabilność?
No właśnie prawdopodobnie mówimy o aktualizacji do PlayStation 4. Wersji 2.0, czyli ta, która niszczy stabilność systemu, po to, żeby kolejne 5 łatek mogły ją znowu poprawiać. więc tak to na razie wygląda. No ale tak się składa, że jest to w końcu od kilku miesięcy większa aktualizacja, która wprowadza pewne nowości. Jedną z takich największych, która jest mocno reklamowana, to jest funkcja SharePlay i ona działa w taki sposób, że jesteśmy w stanie jednej osobie wystreamować obraz z naszej PS4 na czyjąś PS4 i działa to w taki sposób, że wszelkie gry, które mają lokalny co-op, czyli czy to formę split screena, czy na przykład tak jak w sportówkach, że sobie po prostu gramy z kumplem na kanapie na jednej konsoli, no to teraz będzie dostępne to także przez internet. Z tym, że są tam pewne ograniczenia, mianowicie jedna sesja może trwać maksymalnie godzinę, no chociaż oczywiście możemy tych sesji tworzyć więcej, no i obraz będzie wyświetlany w rozdzielczości 720p, no i oczywiście jego jakość będzie uzależniona od no pewnie przede wszystkim wysyłu internetowego właśnie tej PS4, z którego obraz jest streamowany, no i zdaje się, że trzeba mieć także PlayStation Plus, żeby to wszystko działało, w związku z tym tak ta usługa się prezentuje. No i takie pytanie do was, czy w ogóle uważacie, że jest to godna uwagi usługa, czy raczej taki bajer, który pewnie się tam włączy, żeby sprawdzić i ostatecznie pewnie nikt z tego nie będzie korzystał?
Ja myślę, że Tomek to nie skorzysta.
Niekoniecznie.
Musiałoby być, no, Robert, ale słuchaj, Robert, wiesz, nie. Będzie zdaje się opcja na telefony Sony i na tablet, więc gdybyś sobie kupił tablet Sony Xperia, tak, Z3 Compact. Mm-hmm.
Gdybyś kupił sobie dowolny tablet Sony, go zrutował, innymi słowy.
I kupił sobie PlayStation 4.
Tak, i na pewno wszystko to zrobię tylko po to, żeby skorzystać z tej funkcji.
Mm-hmm. Ale nie, ewentualnie, ciekaw, właśnie nie jestem tego pewien, czy jeśli ktoś ma tylko na przykład telefon Sony, no to nie będzie mógł chyba, nie? Niestety uczestniczyć w rozgrywce.
Nie mam żadnego pojęcia tak na dobrą sprawę.
Ale w sumie słyszałem, chyba muszą być dwie PS4.
Could be.
Mhm. No więc wracając do pytania, korzystałbyś czy nie?
Ja czy Tomek?
Nie no, Tomek to nie korzystałby, ale ty, Piotrek.
ja prawdę powiedziawszy podejrzewam, że nawet tego nie włączę. Ponieważ to może być owszem fajny bajer, natomiast no jakby... Może wynika to po prostu z faktu, że mam penisa i nigdy nie czytam instrukcji, na pewno nie poproszę kogoś o pomoc w przechodzeniu gry, no miejcie litość.
Ale także... to jest tylko jedna z funkcji, no bo tak jak mówiłem, możemy oddać, znaczy tego właśnie w zasadzie nie powiedziałem, możemy oddać kontrolę nad padem, taka powiedzmy praca zdalna, ale możemy też grać w lokalnego koopa.
Znaczy lokalny koop, tak, ewentualnie. Natomiast wydaje mi się, że w tej dobie no to wolałbym jednak, żeby lokalny koop był de facto lokalny i żebym mógł komuś dać wpysk kontrolerem, jeżeli mu nie idzie w tymże koopie. A jeżeli gramy przez sieć, no to gramy przez sieć. Po prostu.
No tak, ale wtedy druga osoba musi mieć tą kopię gry, a tutaj jest cały wiz polega na tym, że osoba...
Wiesz co, to będzie fajne w momencie, kiedy będziesz chciał ewentualnie, ktoś będzie miał grę, którą ty chcesz zobaczyć i właśnie na tej zasadzie będziesz mógł ją sobie wypróbować.
No
i
właśnie, ja że tutaj to będzie takie triale po prostu.
To będzie największa użyteczność tego, natomiast same zawracanie gitary, że z SharePlayem, o chodź, pomożesz mi i tak dalej, to jest marketingowy bełkot i z tego podejrzewam, że nikt nie będzie po prostu korzystał.
No także, chyba, że no... Azjaci będą, wiesz, swoje usługi reklamować, że przejdą komuś, nie wiem, stopami, nie, na przykład Bloodborne na najwyższym poziomie trudności.
Okej, przejście stopami Bloodborne jest trochę za daleko, jak na mój gust w rejonach azjatyckich, ale no jeżeli mówisz o takich możliwościach, to całkiem prawdopodobne.
Skoro ktoś przyszedł Dark Souls nogami, no to co, Bloodborne nie przejdzie?
No, przepraszam, bardzo to było udokumentowane?
Tak.
O matko.
No cóż, no po prostu no, ludzie potrzebowali większego wyzwania, no i tak to właśnie, wiesz, tak to właśnie działa.
Jednak Azja to jest stan umysłu.
No tak, ale to nie wszystko. To już zostawiamy wam w komentarzach. Napiszcie, czy taka funkcja w ogóle wam się podoba, czy niespecjalnie, no bo ja w sumie nie będę się, nie wiem, z góry do tego uprzedzał, czy jakoś wychwalał, bo chciałbym przede wszystkim zobaczyć, jak to działa na nieco słabszym internecie.
Przepraszam.
No więc właśnie, chociażby myślę, że lepszą metodą będzie, kiedy to ja będę pobierał obraz czyjejś konsoli, niż wysyłał na moim marnym 1 megabicie uploadu, no ale...
Myślę, że możemy spróbować ewentualnie w przyszłym tygodniu powiesz.
No tak, no, pokaż slajdów, ewentualnie ja ci udostępnię i będziesz miał grę w 240p, także...
No tak,
no,
marzyłem o tym.
I będzie retro gaming po prostu.
No nie tak bardzo retro, no ale okej.
Okay. Kolejna opcja jest taka, że będziemy mogli wrzucać filmy z rozgrywki na YouTube bezpośrednio, więc to się zapowiada całkiem przyjemnie i będą także tematy, tylko mam nadzieję, że nie tyle co na PlayStation Vita, gdzie w storze pojawiły się zaledwie
Znaczy czekaj, dwa. Bo Sony chyba jasno nie powiedziało, że będą tematy, oni bardziej powiedzieli, że będzie można zmieniać sobie kolor tła, natomiast
nie,
co do tematów...
Nie, też będą tematy.
Tak, na pewno?
Tak, na 100%.
Tylko, no to byłoby miło, tylko że na PS Vita, tak jak wspomniałeś, pojawiły się póki co na storze dwa.
No ja słyszałem plotki, ostatnio... że tym razem będą trzy dostępne.
No to wiesz, to procentowo to będzie ładny przeskok.
Ale uwaga, wydawcy pracują nad pozostałymi.
Których też będą trzy.
No nie wiem, ale pracują. Kolejna kwestia jest taka, że będzie można wreszcie puszczać muzykę z USB. Bo
o Jezu, tak, ile ja na to czekałem, całe 8 lat poprzedniej generacji, bo po prostu teoretycznie ta możliwość też pojawiła się na PS3 oczywiście, ale problem polegał na tym, że w momencie, kiedy chcieliśmy odtwarzać muzykę, w tamtym wypadku z dysku, to bardzo często pojawiał się taki cudowny komunikat, że the music playback cannot be used during the use of this game. Więc innymi słowy, że
no,
muzyka nie może być odtwarzana w trakcie tej rozgrywki. Wiesz co, za mało RAMu wydaje mi się być raczej kiepską wymówką w momencie, kiedy mogłem grać w GTA Vice City Stories i jednocześnie słuchać własnej muzyki na PSP, który miał 333 MHz mocy i chyba 16 czy 32 MB RAMu, więc nie wydaje mi się, żeby to była najlepsza wymówka.
Oj tam, czepiasz się, za mało RAMu.
No teraz mają 8 giga, więc no, powinno im to wystarczyć, chociaż i tak, jak widać, nie pozwoli to na zrzucanie plików na dysk z bliżej niewiadomego względu.
No właśnie, ponieważ cały czas trzeba będzie mieć włożonego tego pendrive'a, a jak już wspominaliśmy nieraz, no to specyficzna konstrukcja PS4 no, sprawia problemy przy niektórych pendrive'ach. No i też jest kwestia tej estetyki, no bo wszystkie porty, czyli całe dwa zdaje się, są z przodu.
Tak, tak.
No i cóż, no jak ktoś tak lubi, no to ja nie wiem, ja nie jestem specjalnie przekonany co do tej opcji. Wolałbym zdecydowanie, żeby to po DLNA leciało z sieci lokalnej i...
No wiesz, wsparcie dla DLNA to jest coś, na co jeszcze musimy poczekać, prawdopodobnie do aktualizacji 3.0.
Tak samo jak albo... na foldery.
Tak, foldery też się pojawią kiedyś prawdopodobnie.
No, Sony jedynie zrobiło to, że będzie chyba ograniczenie do 15... kafelek na głównym ekranie, a reszta automatycznie wyląduje w bibliotece, także nawet jeśli macie dużo gier, aplikacji, no to nie zrobi się z tego niekończąca się lista, chociaż ja uważam, że 15 to i tak jest dużo i no po prostu...
Jakiś 5 za dużo, myślę.
No foldery załatwiłyby sprawę. Dla mnie optymalnie to byłoby tak naprawdę 5. No bo problem jest taki, że nie da się na sztywno przypisać. Gdyby to działało tak jak, nie wiem, na Androidzie, czy nawet na iOSie, ekran główny, gdzie przypisujemy daną pozycję, dany kafelek i on zawsze tam jest, no to byłoby super, bo nie wiem, żeby była dodatkowa opcja, na przykład w chronologii uruchomienia, tak jak jest teraz, ale jako opcja, nie jako standard. A w tym momencie mamy tak, że za każde uruchomienie, no to ten kafelek przychodzi na początek i tak stopniowo one tam idą do tyłu. W związku z czym nie da się przyzwyczaić, że zawsze jakaś gra jest w danej pozycji, tylko no po prostu cały czas trzeba szukać. No i dla mnie
nie,
to jest
cholernie
intuicyjne.
To jest bardzo dobre rozwiązanie. Zamiast kupować DS-a z Dr. Kawashima Brain Training, po prostu masz PS4 i musisz na bieżąco pamiętać takie rzeczy.
No, cieszę się,
o twoje zdrowie.
Niech jeszcze przed i po zrobią test na IQ, żebym się upewnił, czy zmądrzałem od tego, czy nie.
No myślę, że to by nie wyszło zbyt dobrze. Natomiast no nie, mnie tutaj, żeby była jasność, mnie możliwość odtwarzania muzyki, własnej muzyki w czasie rozgrywki cholernie cieszy. Tylko zastanawiam się, czy nie będzie tutaj kwasu, jeżeli chodzi, bo no biorąc pod uwagę to, jak Sony ostatnio idą niektóre rzeczy, co prawda głównie sieciowe, ale pomijmy to, biorąc pod uwagę to, jak Sony ostatnio idą niektóre rzeczy, to obawiam się, że może dojść do fiaska, ponieważ ja przeglądając opcje, jakkolwiek to nie brzmi, przeglądając opcje kilku gier, nie zauważyłem w ogóle możliwości wyciszenia muzyki. Teraz czy nie dojdzie do kwiatków pod tytułem, że będą nam leciały, że będzie nam leciała muzyka z dwóch źródeł, jedna z gry, a druga nasza własna. No, na przykład w, no Destiny właśnie, nie ma, w Destiny nie ma opcji wyciszenia, w Killzone Shadowfall też nie ma opcji wyciszenia i można ewentualnie ją tylko ściszyć do 50%. Więc no...
No więc to rzeczywiście to byłoby słabe. No ale to mogłoby się pojawić jakoś, nie wiem, w ramach opcji pada czy coś, bo tam mamy opcję do ustawienia głośności głosów z gry i to jakoś tam się nie nakłada, więc miejmy nadzieję, że będzie tam specyficzna opcja, ale uwaga, będzie można wreszcie zapauzować pliki, które ściągamy, bo do tej pory było tak, że wszystkie ściągają nam się naraz, a teraz dzięki opcji pauzowania, no to pobierając 5 naraz, będzie można sobie te 4 z kolejne spauzować, żeby no efektywniej jeden plik się pobierał naraz, a nie wszystkie, tak jak w tym momencie. Więc jest to z pewnością, myślę, że bardzo dobre usprawnienie. No i tam parę takich drobnych rzeczy, których już nie będziemy się rozwodzić. Ogólnie to spodziewałem się więcej po tym update'cie 2.0 i moim zdaniem no, to są drobne poprawki, ale z tego większość powinna być po prostu już dostępna w dniu premiery, tym bardziej, że Sony to obiecywało. Więc w porównaniu tutaj do Microsoftu, o którym mówiliśmy ostatnio w kontekście aktualizacji, no to tempo Sony jest dużo, dużo słabsze, jak na te kilka miesięcy, które minęły od premiery poprzedniego patcha do systemu, no to ja osobiście jestem zawiedziony. No a SharePlay rzeczywiście sprawdzę bardzo chętnie i zobaczę, jak to działa, ale też nie jestem przekonany, czy będzie to na tyle użyteczne narzędzie, z którego codziennie będę korzystał.
Ja się obawiam, że trzeba będzie mieć takie jakieś kosmiczne łącze po prostu, żeby to działało dobrze i to mówię, żeby trzeba będzie mieć kosmiczne łącze na obydwu końcach jakby, więc no nie czuję tego za bardzo.
No i ewentualnie PSN padnie od tego, bo w sumie może to jakoś tam będzie łączyło i też będzie wymagać jakichś tam zasobów, więc...
Wiesz, PSN padnie i bez tego...
Poza tym wszyscy będą ściągać update, więc powiedziałem, że jak tego słuchacie, to prawdopodobnie serwery PlayStation Network mogą nie działać. Więc...
Może akurat jest zaplanowana konserwacja.
To byłoby sprytne, nie? Na czas aktualizacji.
Mhm. Nie wiem, czy tylko Sony jest na tyle sprytne, no to już jest inna kwestia.
No tak.
No, tak czy inaczej, Soft 2.0, kiedy my to nagrywamy, to jutro. Kiedy wy tego słuchacie, to już jest dostępny, być może już macie pobrane. Ja podejrzewam, że jeszcze jutro przed uczelnią po prostu będę próbował go zassać.
No dobrze, albo... że stwierdziłeś, że będziesz próbował, a nie, że go zassiesz.
Nie, ale wiesz, no trzeba po prostu już, ja już instynktownie sobie wyrobiłem po prostu, jeżeli chodzi o strukturę sieciową Sony, wyrobiłem sobie po prostu sposób mówienia, ponieważ mówienie czegokolwiek innego byłoby kłamstwem, więc no... To jest bezpieczne powiedzenie.
Zadasz właśnie, sobie trud, by spróbować ściągnąć. Myślę, że
no po prostu włączę konsolę i zobaczymy, co mi powie.
Tak. No tak wygląda właśnie życie posiadaczy PS4 ostatnio, że włączamy konsolę i zobaczymy, co się dzieje. Tak samo ja włączam Drive Cluba i patrzę, co się dzieje. Czy działają,
ale wiecie
serwery,
co, to jest w sumie...
Działają.
To może jest off-top, tak jak zaczęliśmy gadać o aktualizacji, a przeszliśmy do PSN-u, który no jednak jest integralną częścią PS4, ale ja zauważyłem, że w momencie, kiedy masz na telefonie zainstalowaną aplikację tą PSN-ową, to na telefonie szybciej wczytują się wiadomości niż na konsoli. I to jest cudowne, ponieważ siedzisz przy konsoli, dostajesz notyfikację, że ktoś ci wysłał wiadomość, więc wkrycasz telefon i sprawdzałem wczoraj z zegarkiem w ręku, wiadomość na telefonie w tej aplikacji wczytała mi się, uwaga, 3 minuty przed tym, zanim odświeżyła się lista wiadomości na konsoli, a mam 100-megowe symetryczne łącze, co może być też związane z faktem, że wiadomości w międzyczasie mi się 2 razy wypierdzieliły, ponieważ zbyt długo łączyły się z serwerem, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli chcecie pisać z poziomu PS4, to piszcie z poziomu telefonu.
Z tym, że aplikacja jest dosyć słabo zoptymalizowana i przynajmniej na Androidzie wcina baterię, no ale... To tak na
marginesie. Ja nie mam tego problemu jakoś. Mhm.
No ale jest to taka aplikacja chyba w HTML napisana, nie jest 100% natywna i widać, że to tak No działa, bo działa. No ale teraz to ma znaczy, być aktualizacja no... w ogóle tej aplikacji, więc...
Boże, tyle aktualizacji, tyle pasków postępu. Sony musi być z siebie dumna.
Więc miejmy nadzieję, że też sporo tam poprawek i będzie to lepiej działać. No na pewno omówimy temat, jeśli będzie co omawiać i wszystko jak jakoś tam lepiej czy gorzej zadziała, no to omówimy zobaczymy... temat w kolejnym podcaście.
Tak, zobaczymy, czy któraś z naszych konsol się nie zbrikuje przy okazji tego update'u, bo...
Właśnie jest to.
Nigdy nie wiadomo.
No w sumie... To byłoby mało śmieszne. Tymczasem zakończymy sobie odcinek powiedzeniem tego, jakie gry w tym tygodniu startują, więc jutro, a kiedy tego słuchacie, to dzisiaj startują Lords of the Fallen, czyli no nie chcę powiedzieć, że to jest podróbka, no to jest inspirowana serią Dark Souls gra od CI Games, czy wydawana przez CI Games, gdzie tam pieczę nad projektem sprawuje Tomasz Go, więc jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Mamy też Sunset Overdrive, o którym Szymon opowie za tydzień i WWE 2K15. To jest, zdaje się, że wrestling, zupełnie nie ma jej klimaty. To obie te gry 31 października. Więc na tym sobie zakończymy. Zapraszamy Was na bloga www.pattv.pl. Tam też będzie informacja i będzie przeprowadzony stream przez Szymona w środę o 21:00, pamiętajcie. Zapraszamy na naszego Facebooka i Twittera, a także do Retro Rocket Network i do Radia GRM, które, jak się dowiedziałem, już niedługo wreszcie się zreaktywuje, ale jeszcze teraz nie jest dostępne, także nie zdziwcie się, jak zobaczycie na stronie placeholder, że wracamy wkrótce. Wiem, że chłopaki działają i rzeczywiście wkrótce wracają, więc kibicujemy i czekamy, bo to naprawdę fajna inicjatywa. Także dzięki bardzo do mnie, ja nazywam się Robert Fijałkowski, prowadziłem dzisiejszy odcinek, a ze mną był Tomek Dietrich.
Cześć, na razie.
I Piotrek Modzelewski.
Trzymajcie się, hej.
Do usłyszenia za tydzień, hej.